I drodzy Państwo, my wracamy do tematu nowej konstytucji i zasadności jej wprowadzenia. Między innymi o tym będziemy rozmawiać i pytać naszego gościa, pan doktor Oskar Kida, konstytucjonalista, prawnik. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Jak pan patrzy na skład tej rady do spraw nowej konstytucji, to co pan myśli?
No ja przede wszystkim zawsze podkreślam to, co zostało przekazane przez rzecznika pana prezydenta, że to jest dopiero pierwszy trzon tej rady. To jeszcze tam będą dwa skrzydła, skrzydło polityczne, skrzydło eksperckie, więc ludzie, którzy już wyciągają jakieś wnioski odnośnie na przykład nie wiem, średniej wieku członków tej rady, no po prostu robią to przedwcześnie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te osoby, które zostały powołane, to są najczęściej eksperci albo teoretycy, albo praktycy. I dodatkowo jeszcze to są osoby, które już nie są związane aktywnie z polityką. Oczywiście tam mamy kilku byłych polityków, już na emeryturze, ale no, byłych polityków. Natomiast one obecnie aktywnie polityką się nie zajmują. Więc ja rozumiem, że taki klucz przyświecał panu prezydentowi. A jednocześnie reprezentowane są tam różne środowiska polityczne. Przecież pan marszałek Zych przykładowo to jest osoba, która do Trybunału Stanu trafiła z nominacji Polskiego Stronnictwa Ludowego.
No tak samo jak
jest
pan
profesor Piotrowski,
pan,
który absolutnie nie jest
czy
skojarzony
pan
z prawą
profesor
stroną strategicznej.
Majchrowski, tak?
Tak,
kojarzony
tak,
z
dokładnie
lewicą.
tak.
No dobrze, a jak pan się odnosi do słów? Wspomniał pan pana profesora Ryszarda Piotrowskiego, niedawno był na naszej antenie, ale powiedział między innymi tak, że nie jest nam potrzebny żaden reset, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja, to ludzie powinni się zmienić. Ewentualnie jakieś małe zmiany kosmetyczne są nam potrzebne. Czy pan się pod tym by podpisał? Czy jednak zmiana konstytucji da nowy impet do działania i to będzie jednak wymuszało na politykach, na naszej klasie politycznej nowe zachowania?
Znaczy mnie te słowa absolutnie nie dziwią, ponieważ ja znam zdanie pana profesora jeszcze z czasu, on od wielu, wielu lat głosi taki pogląd, że on uważa, że konstytucja, bo to ma nadzieję, że nigdy nie zostanie zmieniona, że ona jest bardzo dobra, tylko właśnie to jeżeli już, to ludzie są do zmiany. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam, mimo że jestem konstytucjonistą, konstytucją zajmuję się na co dzień i prywatnie, czyli zawodowo i naukowo. To uważam, że ona powinna zostać zmieniona, bo to jest przeżytek, to jest ustawa
no
zasadnicza,
właśnie,
która powstawała w zupełnie innym kontekście niż jest dzisiaj. Po prostu się zdezaktualizowała.
A to jest bardzo szerokie pojęcie, jak mielibyśmy je zawęzić, powiedzieć naszym słuchaczom, co najbardziej jest nieaktualne i co wymaga takiego na już zmienienia, gdzie są te najważniejsze punkty?
Znaczy, przede wszystkim my powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, że kto w Polsce powinien rządzić, czy powinien być to silny premier, czy powinien być to silny prezydent, bo taka dwugłowa egzekutywa po prostu ma wrodzony wręcz konflikt i to nie da się go uniknąć. Jeżeli tylko te osoby są z różnych środowisk politycznych, po prostu będzie konflikt i tyle, a my nie możemy się teraz zajmować konfliktami, które sami sobie generujemy. Mamy wystarczająco dużo zagrożeń z zewnątrz. No a po drugie powinniśmy jednak też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten trójpodział władzy, który mamy obecnie w Konstytucji, jest wystarczający. Moim zdaniem nie jest wystarczający i powinno się zdecydowanie wzmocnić trójpodział, ponieważ w momencie te władze się za bardzo ze sobą przenikają, a to jest bardzo negatywne.
A jak pan się odniesie do tego pomysłu, który oczywiście negatywnie ocenia pan profesor Piotrowski, o likwidacji Trybunału Konstytucyjnego, bo to często się pojawia?
Tak, ja też jestem przeciwnikiem tego rozwiązania. Ja rozumiem ludzi, którzy się powołują tutaj na Stany Zjednoczone, że tam jest Sąd Najwyższy, który sobie z tym radzi. Natomiast to jest zupełnie inny system, tak anglosaski. Ten Sąd Najwyższy ma zupełnie inną pozycję, a w polskich realiach, gdyby wpisać to, że to Sąd Najwyższy dokonuje ocen kontroli konstytucyjności prawa, to gwarantuję państwu, że każda izba, mimo że ustawowo pewnie byłoby to przypisane do jednej, poczuwałaby się do tego, żeby sobie samemu kontrolować tak przepisy, a jeszcze dodatkowo pewnie sądy powszechne robiłyby to samo. To jest bardzo zły kierunek. Jednak polska i w ogóle europejska tradycja ustrojowa jest taka, że są te trybunały konstytucyjne i dobrze, że są, tylko oczywiście powinno się też i zreformować Trybunał Konstytucyjny.
Dużo naszych słuchaczy zapewne i w ogóle ludzi w Polsce zastanawia się, czy nam, panie doktorze, w ogóle taka konstytucja jest potrzebna. Patrzymy na ten pierwszy filar Rady. Są to jednak ludzie po 50, po 60. Nie ma tam osób młodych, które by były reprezentatywne dla młodszego pokolenia. To jest ten pierwszy aspekt, który pojawia się. No a druga sprawa to jest, jak w cudzysłowie oczywiście dużym, sprzedać ten pomysł nowej konstytucji i pociągnąć ludzi, czyli wyborców, żeby jednak w roku 2027 zagłosowali tak, iż ta zmiana gdzieś jest im potrzebna.
Tak, no to jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, to tak jak podkreślałem, jeszcze tam nie ma młodych ludzi, jeszcze. I gdyby to faktycznie było tak, że ta Rada miałaby wyłącznie taki skład, jak ma obecnie, no to ja również byłbym tutaj trochę niezadowolony, natomiast wierzę w to, że ona jeszcze zostanie uzupełniona również o przedstawicieli młodszego pokolenia, którzy tam będą reprezentować interesy młodych ludzi. No i właśnie, jak mamy to sprzedać w cudzysłowie, tak? Bo to faktycznie to będzie ogromne zadanie i to jest ogromna praca do wykonania takich ludzi jak ja, ale nie tylko ja, każdego lidera opinii. Każdego, kto ma jakikolwiek posłów w społeczeństwie, kto ma jakikolwiek, tak cieszy się jakimkolwiek zainteresowaniem, bo my musimy tłumaczyć ludziom. Ludzie sami z siebie mogą tego nie rozumieć, że tak naprawdę bardzo wiele w tym kraju zależy od tego, jaką mamy konstytucję. Próbował to zrobić Paweł Kukiz wówczas, taki boom na konstytucję w 2015 było. Roku. Ja wierzę w to, że da się to powtórzyć. Da się opowiedzieć ludziom historię o tym, że nowa konstytucja jest po prostu potrzebna, nawet bez przesądzania, jak ona miałaby wyglądać, ale że coś trzeba zrobić, bo z tą obecną konstytucją po prostu, przepraszam za określenie, daleko nie zajedziemy. Ja święcie jestem przekonany, że ludziom da się to wytłumaczyć i że naród jeszcze upomni się o swoją konstytucję.
Ale to teraz inne pytanie. Pojawiła się także w przestrzeni publicznej. Dosyć dużo się o tym mówi. I teraz pytanie do pana jako konstytucjonalisty. Komisja Europejska i weryfikacja tożsamości w internecie. Wiemy, że Komisja Europejska debatuje teraz na temat właśnie weryfikacji tożsamości online. Rozgrywa się ona w oknie debat. Jak pan na to patrzy? Bo mamy Resfutura Data House, który analizuje te trendy. Zasięg to jest prawie 6 milionów tej informacji i 92% to jest oczywiście poparcie w sensie takim, że to jest inwigilacja, krytyka to tylko 8%. Jak pan się odnosi z tego aspektu prawnego do tego rozwiązania?
W sensie prawnym trzeba tutaj po raz kolejny podkreślić, że Komisja Europejska kontynuuje taki bardzo, w mojej opinii, negatywny trend, żeby rozszerzać sobie kompetencje. Unia Europejska już i tak te kompetencje rozszerzyła zupełnie, bardzo poza traktat, a jeszcze dodatkowo cały czas jest jej mało, cały czas nie ustaje i stwierdza to jeszcze dalej. No skoro wtedy się udało, to i teraz się uda. Jeżeli państwa członkowskie nie podejmą realnej debaty, żeby postawić granice, to jeszcze za kilka lat my się dosłownie obudzimy w Unii Europejskiej, której no nie tylko nie ma w traktatach, której w ogóle naród nawet nie przewidywał, kiedy wyrażał zgody w referendum akcesyjnym, że wstępuje do takiej wspólnoty. No moim zdaniem jest to po prostu kolejny sygnał do tego, żeby bić na alarm.
A bić na alarm? A co tutaj jest takiego najbardziej niepokojącego? No bo przecież Komisja Europejska na pewno będzie tłumaczyła i tłumaczy to względami bezpieczeństwa, ochrony i tak dalej, i tak dalej.
Tak, no ja niestety zauważyłem, że organy unijne i też właśnie niestety też polskie, nie tylko Polska, ale w ogóle tacy proeuropejscy politycy bardzo często tłumaczą Unię Europejską w ten sposób, że no może ona i czegoś tam nie może, ale to dobrze, że robi, bo to jest słuszne. Tak? No ja, proszę państwa, jestem legalistą. Uważam, że nie chodzi tylko o to, żeby to było słuszne, ale żeby to było też legalne. W tym momencie legalne to nie jest niewpisane w traktat, więc Komisja, nawet choćby to było najpiękniejszymi chęciami podyktowane, po prostu tego robić bez zmiany traktatu nie może. Skoro faktycznie ta sprawa byłaby tak pozytywna, jak Komisja mówi, no to żaden problem, to niech zmieni traktat, przekona do tego 27 państw członkowskich, a skoro nie przekona wszystkich, bo wiemy, że nie przekona, to znaczy, że chyba jednak takie dobre to nie jest.
Takie dobre to nie jest, czyli w tym akurat aspekcie, jeżeli mówimy właśnie o weryfikacji tożsamości w internecie, uważa pan, że zmiana traktatowa jest aż potrzebna? Że tutaj rozporządzenie dyrektywy to za słabe akty prawne?
To ja uważam, że tutaj zdecydowanie Komisja Europejska wchodzi w buty, których po prostu nie powinna nosić. To zresztą proszę zwrócić uwagę, te wszystkie poprzednie akty, które przyjęto, AI Act, tak, Digital Service Act, przecież to wszystko pokazuje, że gdybyśmy, proszę państwa, zaproponowali taką umowę pomiędzy dwoma państwami, dajmy na to Polską a Stanami Zjednoczonymi, w której powstałyby takie narzędzia do weryfikacji tych treści AI, to przecież ktoś by bardzo słusznie powiedział, że to jest jakaś zdrada stanu, że państwo się wyzbyło zupełnie narzędzi do tego, żeby integralną część swojej polityki prowadzić. Ale kiedy robi się to w stosunku do Unii Europejskiej, to nie, to już wszystko jest w porządku. Nie jest w porządku. To nie może być tak, że Komisja ograbia państwa członkowskie z ich konstytucyjnych kompetencji. Po prostu tak nie może być.
Uważa pan i chyba to przeważa w przestrzeni publicznej, że to jest jednak krok kolejny ku totalitaryzmowi, że to jest właśnie niestety, ale ta droga.
Tak, no niestety w ogóle dla mnie wszystkie te działania, które zmierzają do tego, żeby regulować to, co się dzieje w internecie, w sztucznej inteligencji, na poziomie unijnym, tak, no to są, my musimy zdawać sobie sprawę z tego, kto tam ma ostatnie słowo. No tam rządzi lewicowo-liberalna większość i na 100% będzie tak, że to, co jest właśnie lewicowe, liberalne, progresywne, nawet jeżeli by naruszało te przepisy, to spokojnie przejdzie przy przymknięciu oka przez komisję, a to, co tych przepisów nie narusza, ale jest konserwatywne, to, co jest prawicowe, patriotyczne, to już nagle będzie problem i widzieliśmy to dokładnie na Węgrzech. Tam ta kampania wyborcza wyglądała dokładnie w ten sposób.
Tutaj chyba jeszcze taką dużą kością niezgody jest ten VPN, tak? No bo wiemy, że VPN to w pewnym zakresie możemy mówić o wolności, tak? Że jest to metoda, która miałaby obejść ten system weryfikacji i to chyba też tak mocno spolaryzowało opinię publiczną, że no Komisja Europejska chce wchodzić w bardzo, bardzo bardzo małe szczegóły naszej rzeczywistości.
Tak, no zgadza się, no niestety, ale proszę Państwa, no i ostatnio, tak, bo w zeszłym miesiącu, już w marcu, 2 miesiące temu byłem w Chinach, no i Chińczykom też by sobie, tam, oni by sobie marzyli, żeby nie było czegoś takiego jak VPN, żeby było tak, że wszystko jest za tym wielkim chińskim, tak zwanym firewallem w internecie. Natomiast no pytanie, czy to są standardy demokratyczne? No w mojej opinii absolutnie nie.
Zobaczymy, jak to będzie wdrożone w Polsce, bo może też będzie potrzebna ustawa, panie doktorze, którą na przykład Karol Nawrocki będzie mógł zawetować.
Zgadza się i to ja chciałem podziękować z tego miejsca panu prezydentowi, że w stosunku do tych poprzednich, legislacji zawetował ustawy, natomiast pamiętajmy, że wiele z tego jest na poziomie rozporządzeń unijnych. Rozporządzenia unijne są bezpośrednio stosowalne, więc nawet jeżeli ustawy implementującej nie ma, to Unii wolno troszkę mniej, ale nadal wolno, no, ponieważ tak jak powiedzieliśmy, nawet przy braku ustawy da się powołać bezpośrednio na to rozporządzenie. I tutaj wtedy prezydent nie ma, przepraszam za określenie, ale nic do powiedzenia.
Tak,
no i to jest
to
ta negatywna,
dzieje,
to kolejny
to
negatywny
się dzieje,
aspekt.
Ale jeszcze ostatni aspekt, dosłownie została nam minuta, panie doktorze. Jednak regulacja jest konieczna, jak mówią przedstawiciele Komisji Europejskiej, bo dotyczy ochrony dzieci i porządku cyfrowego.
No ale Unia Europejska działa tylko wtedy, kiedy państwa członkowskie nie są w stanie na poziomie krajowym sobie z tym poradzić. To jest wpisane w traktat, zasada subsydiarności, pomocniczości. I pytanie, czy Polska i inne państwa członkowskie nie są w stanie na poziomie krajowym zabezpieczyć swoich dzieci i interesów swoich obywateli? No ja wierzę w to, że jest w stanie i wówczas Unia Europejska nie ma w ogóle prawnego tytułu do działania. I o tym powinniśmy pamiętać.
A mówił i pamięta o tym pan doktor Oskar Kida, prawnik, konstytucjonalista. Dziękuję panie doktorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego
dobrego. Pozdrawiamy.